wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, a nawet bardzo dobry wieczór. Tak lubię przywitać Państwa w naszym dobrym wieczorze wśród zwierzaków, bo w towarzystwie zwierzolubów i naszych futrzastych, pierzastych czy w innych jeszcze odzieniach żyjących przyjaciół dobry wieczór bardzo dobrym być musi. Marzena Ślusarska, pięknie się kłaniam sprzed mikrofonu. Jacek Kauczuga nasz program realizuje. Dziś w naszym programie, o którym lubię powiedzieć, że podczas jego trwania wzruszamy się i uśmiechamy jednocześnie. Myślę, że takich akurat czułych, serdecznych uczuć wyrażać się nie będziemy, bowiem o ważnych i wielce bulwersujących kwestiach prawnych dotyczących zwierząt rzecz jasna rozmawiać będziemy z naszym znakomitym gościem, którego przywitam za chwileczkę. Mam nadzieję także, że uda nam się jak zawsze przeprowadzić konkurs, w którym wygrać będzie można 2-kilogramowe opakowanie karmy Husse ufundowane przez pana Adama Wójcika, przedstawiciela tej szwedzkiej firmy. Ten konkurs, przypomnę, jest skierowany do słuchaczy z naszego regionu i do tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji tej nagrody dla swojego psi-jaciela wygrać. Przypomnę także, że ruszył w Radiu Kielce na naszej stronie internetowej kącik Przygarnij Mnie, dzięki któremu łączyć będziemy zgłoszone przez Państwa na podany tam adres e-mail zwierzęta w potrzebie. Będziemy je łączyć z osobami, które szukają przyjaciela na dobre i na złe.
Wokół same zwykłe sprawy, wciąż nadzieje i obawy, a dla mnie dziś niezwykły dzień. Niepewnością przepełniony, znając wszystkie życia strony, biegnę, by zobaczyć Cię. Czy Twoje serce drgnie? Świat już wie, nieważne jest. Moje serce jak wiatr wznosi się, by kochać Cię. Drogą idę już na pamięć, wita mnie tu każdy kamień. Odnajdę Cię, adres znam. Za rogiem już za moment znajdę Cię pod Twoim domem. Przywitasz mnie, ja uśmiech dam. Czy Twoje serce drgnie? Wiedzieć chcę. I tak, i nie, świat już wie. Jak wiatr wznosi się, by kochać Cię. I tak, i nie, świat już wie, nieważne jest. Moje serce jak wiatr wznosi się. Płynie jeden dzień za drugim, mijam twarze zwykłych ludzi, szukam tej, znam. Serce bije coraz mocniej, biegnę prawie jak na oślep, pędzę jak szalony wiatr. Czy Twoje serce drgnie? Wiedzieć chcę. I tak, i nie, świat już wie.
Cię. No i przedstawiam naszego znakomitego gościa, którego już raz mieliśmy przyjemność gościć w naszym programie, choć już spory czas temu. Pan Arkadiusz Glas, przedstawiciel, koordynator grupy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Bardzo, bardzo dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Ostatnim razem rozmawialiśmy tutaj w naszym programie, myślę, że około roku temu. I od tego czasu niech żyją, bo tak nazywa się ta grupa. Zresztą nazwa piękna i oddająca dokładnie to, o co wam chodzi. O co chodzi także wielu, wielu innym osobom, nawet jeśli nie są zrzeszone w Niech Żyją. Ta organizacja, czy ta grupa organizacji wzrasta w siłę. Dołącza do niej coraz więcej innych organizacji i osób, którym dobro i dobrostan zwierząt i ochrona zwierząt leżą na sercu.
No właśnie, działamy już 2 lata. Jest w tej chwili, jest nas grupa 30 organizacji pozarządowych. Tworzymy coraz większą siłę i mamy nadzieję, że mamy coraz większy wpływ na to, o czym się mówi publicznie, o czym piszą media. Ostatnio musieliśmy trochę przerzucić nasze wysiłki ze starań na to, aby w Polsce zakończono polowanie na ptaki.
Właśnie o tym mówiliśmy rok temu, o tym, żeby chronić ptaki, żeby zdjąć je z listy zwierząt łownych. Tak. No i udało się właśnie.
Po to właśnie kampania powstała. I to było głównym celem naszej koalicji, żeby zakończyć w Polsce polowanie na ptaki. Tego się jeszcze nie udało osiągnąć. Cały czas jesteśmy pełni nadziei, ponieważ coraz więcej osób podpisuje się pod naszą petycją, Niech Żyją, na petycje.pl. Natomiast no, my musieliśmy się wrzucić w wir prac nad nowelizacją prawa łowieckiego, bo nie mogliśmy nie wziąć udziału w tym, co się dzieje w tej chwili.
Tak można powiedzieć, że ta zmiana prawa łowieckiego została zainspirowana, czy też spowodowana tym, że w lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że niektóre zapisy, a konkretnie zapis dotyczący tworzenia obwodów łowieckich na gruntach prywatnych bez pytania właściciela owych gruntów o zgodę, został uznany za niekonstytucyjny, niezgodny z konstytucją.
Tak jest, tak. No to jest, Trybunał właściwie poszedł w tą stronę, gdzie wiele sądów w Europie już wydało orzeczenia, ponieważ w ostatnich latach było parę spraw precedensowych w różnych krajach Unii Europejskiej i zajmowały się tymi sprawami sądy w różnych krajach, no ale generalnie one wszystkie mniej więcej sprowadzają się, te sprawy, ta grupa spraw, do tego, że właściciele z różnych powodów, ale najczęściej z powodu swoich po prostu przekonań czy wyznawanych światopoglądów, nie akceptowali tego, że bez ich zgody na ich własnej ziemi, działce, nieruchomości odbywają się polowania. I pierwsze takie wyroki pojawiły się w Niemczech. Nasz Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą, jak pani przed chwilą powiedziała, właśnie w lipcu 2014 roku. No i orzeczenie, wyrok, który wydał Trybunał Konstytucyjny, oznacza, że niektóre przepisy ustawy prawo łowieckie właśnie są niezgodne z konstytucją. Trybunał dał 18 miesięcy na zmianę tych przepisów. Ten termin upływa w styczniu 2016 roku. I dlatego wzięto się, rząd i posłowie wzięli się za nowelizację prawa łowieckiego.
To prawo łowieckie liczy sobie już ładnych parę lat, a przecież świadomość społeczna zmienia się. Sprzeciw społeczny przeciwko łowiectwu istniejącemu w takim kształcie jak obecnie jest bardzo, bardzo duży. I trzeba po prostu coś zmienić, ale łatwo nie jest, bo prawo stare i... Takie, kiedy prawo własności właściwie nie było brane pod uwagę.
Tak jest i to cieszę się, że pani redaktor o tym wspomniała, dlatego że to jest prawo, które właściwie w swoim sedno tych przepisów, to można powiedzieć, że ono się wzięło jeszcze z lat 50., kiedy no, mieliśmy jednak zupełnie inne podejście do prawa własności. Byliśmy w zupełnie innym systemie politycznym, gospodarczym, to były głębokie lata stalinowskie. Wtedy jak gdyby reaktywowano, czy upaństwowiono tam ówczesny Związek Łowiecki i powstał Polski Związek Łowiecki, który istnieje do tej pory. I pewne idee, które rządzą prawem łowieckim, no, pochodzą nadal z tamtych czasów. To znaczy wtedy była najważniejsza gospodarka łowiecka. Gospodarka łowiecka była częścią produkcji żywności w kraju. No i to skutkowało tym, że prawo własności musiało jak gdyby ustąpić innym priorytetom. Natomiast w tej chwili żyjemy już w XXI wieku, czasy się zmieniły. Najważniejszym problemem na przykład przyrodniczym Unii Europejskiej jest utrata różnorodności biologicznej, czyli utrata gatunków, wymieranie wręcz gatunków i zmniejszanie liczebności gatunków. I na szczęście parę lat temu w ustawie prawo łowieckie pewne priorytety zostały trochę zmienione, bo zapisano tam, że przede wszystkim celem łowiectwa powinno być dbanie o ochronę środowiska i ochronę przyrody. Mhm. Więc to jest teoretycznie zapisane, ale cała ta ustawa w swoim kształcie jest no jak gdyby z poprzedniej epoki. I Trybunał Konstytucyjny, bo to już był kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnoszący się do prawa łowieckiego. Pierwsze takie wyroki związane z prawem łowieckim Trybunał Konstytucyjny wydawał w związku z pewnymi kwestiami członkostwa w Polskim Związku Łowieckim i tym, że myśliwi no, nie mogli być, musieli mieć prawo odwołania się do sądów powszechnych od decyzji PZŁ. To w każdym razie, to już kolejny wyrok i Trybunał Konstytucyjny w ostatnim wyroku podczas rozprawy w lipcu ubiegłego roku nawet wyraźnie dał do zrozumienia, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu napisanie prawa łowieckiego od nowa. Byłaby kompleksowa reforma prawa łowieckiego, bo to, co my robimy od wielu lat, jest po prostu łatanie tych przepisów, tej ustawy. No można powiedzieć, że w tej chwili to już jest łata na łacie. My dosztukowujemy, to są często przepisy pisane na kolanie przysłowiowym. I tak się dzieje też w tej chwili, ponieważ wszyscy się spieszą, posłowie się spieszą, rząd się spieszy, dlatego że w styczniu właśnie przyszłego roku z mocy prawa przestaną obowiązywać pewne artykuły prawa łowieckiego. Więc w tej chwili się spieszymy, czy nasi prawodawcy się spieszą z tym, żeby dokonać tej nowelizacji.
Ale
jest dokonywana, to jest oczywiście zupełnie inny problem.
Tak, bo także społeczeństwo, także organizacji, którym właśnie dobro zwierząt leży na sercu, to jest takie troszeczkę fraza wyświechtana, ale rzeczywiście tak jest, którym chodzi o to, żeby zwierzętom po prostu żyło się dobrze, żeby nie były zagrożone bez potrzeby, żeby bez potrzeby do nich nie strzelać, jeśli nie ma takiej konieczności. Te organizacje także starały się zabrać głos podczas tworzenia tych zapisów ustawy. No i czy ten głos został wysłuchany?
No niestety nie. Muszę powiedzieć, że niestety nie. Myśmy jako koalicja prawie 30 organizacji pozarządowych, wtedy jeszcze niecałe 30, złożyli bardzo obszerne uwagi, postulaty do tej nowelizacji w ramach rozpisanych konsultacji publicznych, ale takie swoje uwagi zgłosiły też inne instytucje, na przykład Państwowa Rada Ochrony Przyrody, czy też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli państwowe agendy, instytucje, które zajmują się z mocy swoich statutów, zajmują się właśnie dbaniem o ochronę przyrody. I proszę sobie wyobrazić, że żadne z tych głosów, żadne z tych postulatów nie zostały uwzględnione w pracach nad ustawą, jeszcze wtedy w pracach w Ministerstwie Środowiska. Jedyne postulaty, które ministerstwo uwzględniło, to były postulaty Polskiego Związku Łowieckiego.
To się działo też z tego powodu, że później w podkomisji, która pracowała nad zmianami w prawie łowieckim, byli właściwie prawie sami myśliwi. Na 7 osób było tych członków Polskiego Związku Łowieckiego osób 6.
Tak, no więc to jest ten problem, który my podnosimy od początku prac nad tą ustawą. Podnosimy ten problem zjawisko zupełnie niedemokratyczne, a nawet można powiedzieć pewnego rodzaju arogancja osób odpowiadających, odpowiedzialnych za tworzenie tego prawa, dlatego że w Ministerstwie Środowiska nad zmianą prawa łowieckiego pracowali myśliwi, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego i jednocześnie urzędnicy Ministerstwa Środowiska w tak zwanym zespole do spraw łowiectwa, a następnie jak projekt rządowy został przekazany przez rząd do Sejmu, to w Sejmie zajęła się nim podkomisja, gdzie właśnie, jak pani redaktor wspomniała, na 7 członków, 6 to są czynni myśliwi, członkowie Związku Łowieckiego. Więc właściwie w każdej innej dziedzinie życia byłaby to sytuacja nie do pomyślenia, dlatego że bezpośrednio zainteresowani tworzą prawo, które będzie ich dotyczyło w przyszłości. Nie są zarejestrowanymi lobbystami, są członkami Polskiego Związku Łowieckiego, są ludźmi, którzy będą z tych przepisów później korzystać. To są przepisy, które zabezpieczają de facto ich, utrwalają ich interesy. I to właśnie oni są ludźmi, którzy piszą przepisy. W żadnej dziedzinie życia innej niż łowiectwo właściwie byłoby to niemożliwe.
Powiedzmy o tych postulatach, jakie zgłosiliście, jeśli chodzi o zmianę prawa łowieckiego. Tych postulatów nie jest dużo i zdaje się, że żaden z nich nie został wzięty pod uwagę.
Tak jest. I co więcej, to były postulaty wspólne z postulatami właśnie tych publicznych organów, o których wspomniałem wcześniej, czyli Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Te postulaty się częściowo pokrywają. No więc najważniejszy z nich oczywiście dotyczy tej kwestii własności, o której wspominaliśmy przed chwilą, czyli realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I cały problem polega na tym, że myśliwi piszą sobie tę ustawę w taki sposób, że udają, że realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale de facto sprzeciw właściciela nieruchomości wobec polowań na jego własnej ziemi będzie tak naprawdę niemożliwy. Te przepisy są w tej chwili zaprojektowane tak, żeby maksymalnie to utrudnić. W każdym razie nasz postulat dotyczył tego, żeby wszystkich właścicieli nieruchomości traktować jednakowo, bo wymyślono sobie, że tylko właściciele nieruchomości zabudowanych mogliby oponować przeciwko polowaniom na swojej ziemi, co jest absurdem. Ponadto postanowiono, na przykład zaprojektowano przepis, że tylko właściciele, którzy stale lub czasowo przebywają na swojej nieruchomości, będą mogli korzystać z uprawnień do sprzeciwiania się polowaniom. No to na przykład wyklucza z możliwości oponowania polowaniom dużej rzeszy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, które wykupiły ziemię za pieniądze zebrane od sponsorów prywatnych, od instytucji publicznych, ze swojej własnej działalności. Wykupiły ziemię po to, żeby chronić na przykład rzadkie gatunki znajdujące się na cennych obszarach przyrodniczych. I oczywiście to nie są nieruchomości zabudowane i właściciele na nich nie przebywają ani stale, ani czasowo. Ale to właśnie jest kategoria nieruchomości, która w pierwszym rzędzie powinna być wyłączona z obwodów łowieckich, na której nie powinno się polować. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że w świetle tego, co planują posłowie, ta kategoria nieruchomości nie będzie podlegała wyłączeniom z polowań. W każdym razie my domagamy się tego, żeby każdy właściciel ziemi w Polsce z przyczyn albo gospodarczych, albo światopoglądowych mógł powiedzieć, że nie zgadza się na to, żeby na jego nieruchomości polować i mógł powiedzieć, że nie zgadza się na to, żeby jego nieruchomość wchodziła w skład obwodów łowieckich. Uważamy, że Trybunał Konstytucyjny był niezwykle wyraźny, jednoznaczny w swoim wyroku i dopiero takie rozwiązanie byłoby zgodne z Konstytucją. Więc to jest postulat dotyczący kwestii nieruchomości.
Dodajmy, że na teren prywatny właściwie nie może wejść nikt, nawet policja musi mieć nakaz, prawda, żeby wejść na teren prywatny. Natomiast jeśli chodzi o uprawianie gospodarki łowieckiej, to tutaj to prawo własności nie obowiązuje i żeby właściciel gdyby chciał się starać o to, żeby jego własność została wyłączona, to musi sądownie udowodnić, musi po prostu iść do sądu i udowodnić, że z przyczyn religijnych czy światopoglądowych nie zgadza się na polowanie. Czyli jakby ta droga jest bardzo utrudniona.
Taki absurdalny zapis znalazł się w tym projekcie ustawy. Wielu prawników mówi głośno, publicznie o tym, że jest to legislacyjne kuriozum roku, że ktoś w ogóle mógł wpaść na taki pomysł, że właściciel po to, żeby móc przeciwstawić się polowaniom na jego własnej ziemi, musiał iść do sądu i w tym sądzie wykazywać swoje poglądy religijne lub swoje poglądy etyczne. To jest absolutnie niezgodne z konstytucją, która zakazuje zmuszania kogokolwiek z obywateli do ujawniania swoich przekonań religijnych czy światopoglądowych. No a poza tym jest to na tyle absurdalne, że to zakłada, że sądy będą w Polsce zajmowały się teologią i będą badały normy religijne i normy światopoglądowe i będą się zastanawiały, czy to rzeczywiście jest niezgodne z niezgodą, czy to jest niezgodne z tym, że przeciwstawia się właściciel polowaniom na jego ziemi. No to jest takie podejście, no właśnie dlatego my mówimy również w naszym liście otwartym do premier Kopacz, mówimy o tym, że to jest filozofia jeszcze z głębokich czasów stalinowskich, kiedy własność mieliśmy, czy państwo miało własność prywatną w głębokiej pogardzie. Właściwie własność prywatna się nie liczyła. I Polski Związek Łowiecki do dzisiaj, chyba jako jedyna organizacja pozarządowa, jest postawiona ponad prawem. W tym sensie, że państwo, wielu z państwa słuchaczy dzisiaj zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli macie państwo ziemię i ta ziemia jest nieogrodzona, to jest 90% prawdopodobieństwo, że ta ziemia wchodzi w skład obwodu łowieckiego i któregoś pięknego dnia mogą się na niej pojawić myśliwi i zacząć strzelać do zwierząt.
Może tak się zdarzyć również i zdarza się, że blisko zabudowań, bo w odległości nie mniejsze niż 100 metrów, zaledwie 100 metrów od domu można strzelać po prostu z broni ostrej.
Tak. I myśmy w ciągu 2 lat prowadzenia naszej kampanii oczywiście otrzymali wiele sygnałów od osób. Często są to osoby mieszkające na wsiach lub w małych miejscowościach, które po prostu pisały do nas, że pewnego dnia niemalże dochodziło do tego, że polowanie odbywało się prawie że na ich podwórku, no bo nie oszukujmy się, odległość 100 metrów nie jest żadną odległością. Biorąc pod uwagę to, że współczesna broń myśliwska strzela na dystans kilku kilometrów czasami. Dystans 100 metrów od zabudowań mieszkalnych no nie zapewnia nawet minimum bezpieczeństwa.
Właśnie.
Myśmy złożyli postulat, żeby było to nie 100, a 500 metrów. Jak nam się wydawało, był to postulat bardzo umiarkowany, ale nawet on nie przeszedł w komisji sejmowej.
100 metrów od domu w czasie pokoju, dodajmy,
tak.
Ktoś strzela, wiadomo, że może zdarzyć się tak, że niechcący po prostu może ranić, może zabić czy nasze zwierzę domowe, czy nie daj Boże kogoś z naszej rodziny. Tak się może zdarzyć, tak się też i zdarza, bo są przecież przeróżne wypadki także na polowaniach. No broń ostra ma taką cechę, że ona zabija, służy do zabijania i przy nieszczęśliwym splocie wypadków czy różnych innych zdarzeniach może dojść do postrzeleń, może dojść do zabicia człowieka. I tak się także zdarza.
Tak się dzieje, tak. Jest kilkadziesiąt takich przypadków w ciągu roku, przypadkowych postrzeleń. Wystarczy zajrzeć do internetu i szybko odnajdziemy przypadki, o których donoszą media, przypadkowego zastrzelenia lub ranienia osób postronnych, które nie brały udziału w polowaniu.
Co do brania udziału w polowaniach, to tutaj taki bardzo ważny był podniesiony przez was punkt, jeśli chodzi o udział dzieci w polowaniach, bo zdajmy sobie sprawę, że polowanie oprócz tego, że może być dla kogoś przygodą, że ktoś po nocy, czy wczesnym rankiem, czy innej jakiejś godzinie skrada się po lesie, że to być może jest dla kogoś rodzajem przyjemności, to finalnie kończy się śmiercią zwierzęcia. A jak mówi ustawa o ochronie zwierząt, dzieci nie mogą być świadkami zabijania zwierząt kręgowych. No te zwierzaki, które żyją w lesie, to są właśnie zwierzęta kręgowe. I dzieci, będąc na polowaniach, są świadkami śmierci tych zwierząt. Tutaj także jest sprzeczność prawa łowieckiego z ustawą o ochronie zwierząt.
Tak jest. No to jest bardzo wyraźna sprzeczność i postulat zakazu udziału dzieci w polowaniach. No myślę, że jest chyba naszym najważniejszym postulatem. Bo słusznie pani redaktor powiedziała przed chwilą, że polowanie to jest cały proces, który finalnie kończy się śmiercią zwierzęcia. To jest bardzo dobre ujęcie, dlatego że wiele osób, które nie widziało nigdy polowania, nie miało do czynienia z polowaniem, wyobraża sobie, że polowanie no, może przypominać rozstrzelanie, to znaczy strzela myśliwy i pada nieżywe zwierzę. To jest rzadkość, muszę Państwu powiedzieć. To jest rzadkość. Nawet podręczniki łowieckie czy instrukcje tego, jak się zachowywać na polowaniach, no, pokazują nam, już nie mówiąc o setkach filmów, które są na YouTube, pokazują nam, że polowanie to jest obrzydliwy, czasami długotrwały proces. To jest przede wszystkim bardzo dużo zwierząt rannych. Zwierzęta ranne, które często uciekają przez wiele kilometrów. Je trzeba dochodzić, odnajdywać, dobijać. To są zwierzęta, którym się odstrzeliwuje kończyny, to są zwierzęta, którym się odstrzeliwuje szczęki, rozpruwane są brzuchy, wloką się jelita. Agonia czasami trwa wiele długich minut. No ja ostatnio czytałem taki podręcznik łowiecki, który mówił o tym, że nawet jeśli myśliwemu się wydaje, że oddał czysty strzał, powinien odczekać co najmniej 10 minut. Bo tyle trwa agonia często zwierzęcia. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w tym wszystkim biorą udział czasami kilkuletnie dzieci, bo my mamy zdjęcia, mamy dokumentację tego, że na polowania brane są nawet 3-4-letnie dzieci. Naszym zdaniem musimy położyć temu kres. Po pierwsze, tak jak pani redaktor wspomniała przed chwilką, jest to niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami, z ustawą o ochronie zwierząt. Na przykład niemożliwe by było, czy wręcz karalne byłoby zabranie dzieci na wycieczkę do rzeźni. No po prostu nie pokazuje się dzieciom...
Śmierć zwierząt w cierpieniu.
Tak, tak. Natomiast ja mam wrażenie, że myśmy niechcący, nawet jest ryzyko, że myśmy pogorszyli te przepisy, dlatego że do tej pory w ustawie łowieckiej nie było żadnego zapisu o udziale dzieci w polowaniu. Po rozpoczęciu naszej kampanii, po tym jak chodziliśmy na komisje sejmowe, proszę sobie wyobrazić, że myśliwi nie tylko nie uwzględnili naszego postulatu, a to był nie tylko postulat społeczny, ale też rządowy. Sam rząd chciał wpisania do ustawy zakazu, wyraźnego zakazu udziału dzieci w polowaniach. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka tam panuje na tej komisji złożonej z myśliwych arogancja, bo nie tylko nie wysłuchano postulatów społecznych, nie wysłuchano stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, nie wysłuchano nawet Kancelarii Prezydenta, która prosiła o życzliwe rozpatrzenie tego postulatu, pomimo tego, że sam prezydent poluje przecież. Mhm. Nie wysłuchano próśb i apeli organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci, między innymi Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Niebieska Linia, UNICEF Polska. Te wszystkie organizacje zajmujące się dziećmi apelowały o to, żeby wpisano wyraźny zakaz udziału dzieci w polowaniach. Myśliwi to kompletnie zignorowali. Wymyślili sobie kolejny absurd, wymyślili sobie, że zakażą obecności dzieci przy pozyskiwaniu zwierząt.
No właśnie, bo jest takie słowo pozyskiwanie. Tak. I wiem, że wcześniej, gdy była mowa, gdy zapisano kilka lat temu o ustawie o ochronie zwierząt, że dzieci nie mogą być świadkami zabijania zwierząt, był argument, że polowanie to nie jest zabijanie zwierząt, tylko pozyskiwanie zwierzyny. Przy czym pozyskiwanie jest tylko eufemizmem słowa zabijanie, bo przecież to po prostu, żeby pozyskać tą zwierzynę, należy najpierw ją po prostu zabić.
No myśliwi lubią takie eufemizmy i mają oczywiście cały słownik, dlatego że dla ludzi, być może którzy polują, ale o większej wrażliwości posługiwanie się słownictwem takim, jak reszta świata się posługuje, być może byłoby zbyt daleko idące, dlatego krew jest farbą. Kończyny zwierząt to są badyle, a zabijanie jest pozyskiwaniem. To są słowa, które łatwiej przechodzą przez gardło i łatwiej je napisać i być może trochę bardziej elegancko wyglądają.
Jakby nieco zmiękczają ten obraz tego, tak, jak to wygląda naprawdę. No i jak będzie teraz w tej ustawie, jeśli chodzi o dzieciaki?
No właśnie, ja bardzo bym chciał stanąć przed posłami, na przykład przed posłem Kuleszą z którym brałem udział w audycji radiowej, w radiowej Trójce w ubiegłym tygodniu, ale nie zdążyłem zadać mu tego pytania. Chciałbym bardzo zapytać tych posłów myśliwych, którzy wymyślili sobie takie rozwiązanie, jak oni definiują pozyskiwanie. Czy jest to sam moment zabicia? Czy jest to kontynuowanie pogoni za rannym zwierzęciem czasami przez kilka godzin, a w wielu wypadkach nawet następnego dnia, bo jak zapada noc, to się kończy poszukiwania i zaczyna się je następnego dnia na nowo. Czy zdzieranie skóry z upolowanego zwierzęcia jest też częścią pozyskiwania? Czy patroszenie zwierząt zabitych, bo to trzeba zrobić od razu po zabiciu zwierzęcia, trzeba go wypatroszyć na miejscu. Inaczej to mięso, na które myśliwi mają chęć, ono się psuje. Więc zwierzę trzeba natychmiast wypatroszyć, czyli po prostu wyciąć wszystkie wnętrzności. Czy to jest część pozyskiwania? Czy przy tym mają być dzieci? A nawet jeśli sobie na te wszystkie pytania odpowiemy, no to pozostaje jeszcze kwestia praktyczna, bo jeśli zakładamy, że myśliwy może wziąć na polowanie dziecko, to pytanie, co ma z tym dzieckiem zrobić na czas tego pozyskiwania? Czy ma go wsadzić do samochodu? Czy ma mu kazać się oddalić?
Albo zamknąć oczy.
Bo to jest zupełnie absurdalny przepis i mam nadzieję, bo my będziemy do posłów apelować, kiedy ta ustawa trafi pod obrady plenarne Sejmu. Będziemy apelować do posłów, żeby oczywiście ten projekt oddalili, bo inaczej nie wyobrażamy sobie, żeby w Polsce zaczęło obowiązywać tak absurdalne prawo.
No bo jest jeszcze jeden sposób na to. Wiem, że precedensowa sprawa w tej chwili jest w sądzie, gdzie zgłoszono właśnie udział dziecka w polowaniu i nie chodziło tutaj o to, nie wykorzystano tego zapisu w ustawie, z ustawy o ochronie zwierząt, że dziecko nie może być świadkiem śmierci zwierzęcia kręgowego, tylko chodziło o bezpieczeństwo dziecka, bo czy takie dziecko na polowanie, podczas którego fruwają wokoło kule, tak szczególnie podczas polowania z naganką, polowania zbiorowego, czy takie dziecko jest tam po prostu bezpieczne?
No właśnie i zdaje się, że to zrobiło stowarzyszenie Trzy Rzeczy, które jest w tej chwili częścią Koalicji Niech Żyją, które prowadzi ruch, który się nazywa Ludzie Przeciwko Myśliwym. Oni poszli w taką stronę właśnie, że zgłosili narażenie...
zdrowia i życia dziecka.
Tak. I oni mają udokumentowane przypadki. Kilka przypadków jest wyraźnie udokumentowanych w mediach i z postępowań sądowych i prokuratorskich. Mają udokumentowane przypadki postrzelenia dzieci na polowaniu. I prawdopodobnie to się może okazać skutecznym sposobem, bo niewątpliwie polowania są miejscem niebezpiecznym. Dochodzi do postrzeleń i zabieranie dzieci na polowanie naraża dzieci na niebezpieczeństwo zranienia.
Być może dzięki temu właśnie aspektowi tej sprawy uda się ten zapis, ten proponowany przez myśliwych obecnie, jakby wyjąć z tych prac, a zamiast niego właśnie dać zapis, że dzieci nie mogą uczestniczyć w polowaniach. Kolejny wasza taka propozycja to było zmiana naboju, tak? Czyli żeby nie były to naboje ołowiane.
No właśnie, bo o tym się w ogóle w Polsce do tej pory nie mówiło. Koalicja Niech Żyją, nasza kampania chyba jako pierwsza zaczęła w ogóle podnosić problem tego, że problem polegający na zatruciu naszego środowiska ołowiem przez myśliwych. I to w dużych ilościach, dlatego że cała amunicja myśliwska wykorzystywana w tej chwili w Polsce jest wykonywana z ołowiu, który jest niezwykle toksycznym metalem ciężkim, który się nie rozkłada. On się w środowisku kumuluje właściwie od kilkudziesięciu, jeśli nie od kilkuset lat.
Rocznie 540 ton takiej amunicji do środowiska jest wprowadzane przez myśliwych. To jest więcej niż przemysł.
Tak, to jest więcej. Tak wynika ze źródeł naukowych, do których myśmy dotarli. I tak wynika z naszych własnych szacunków, biorąc pod uwagę ilość myśliwych i ilość przeciętne strzałów, które oddają. Doszliśmy do tego, że myśliwi wystrzeliwują do środowiska, z którego wszyscy korzystamy i w którym wszyscy żyjemy, więcej ołowiu niż emituje cały polski przemysł.
No
i teraz my żyjemy w czasach, gdzie właściwie udało nam się pozbyć tego trującego, toksycznego, śmiertelnego ołowiu właściwie ze wszystkich innych dziedzin życia. Kiedyś używano ołowiu na przykład w farbach, kiedyś jeździliśmy samochodami, które spalały benzynę zawierającą ołów. We wszystkich właściwie dziedzinach życia udało nam się ołów wyeliminować. Natomiast to jest jedyna dziedzina życia, gdzie ten ołów nadal jest. Zużywa się go olbrzymiej ilości. Nie poddane jest to żadnej kontroli, bo nie ma w Polsce statystyk na przykład sprzedaży amunicji ołowianej albo użycia amunicji ołowianej. I co więcej, Polska jest w tej chwili jednym z trzech ostatnich krajów w Unii Europejskiej, która nie kontroluje tego w żaden sposób. Jesteśmy w bardzo niechlubnym, można powiedzieć nawet haniebnym towarzystwie, bo te trzy kraje to jest Polska, Malta i Chorwacja. Malta i Chorwacja to są kraje, można powiedzieć, zhańbione na arenie europejskiej tym, one są znane z olbrzymiej skali kłusowniczych polowań, które się odbywają. Nad Maltą giną miliony ptaków co roku, które migrują między Europą i Afryką. Więc każdej wiosny Maltańczycy zestrzeliwują dosłownie miliony ptaków. Cała Europa nie może się nadziwić temu, jak to jest, że się Malcie nadal pozwala to robić. A Chorwacja z kolei jest innym krajem, który jest znanym z potwornej skali kłusownictwa. Tam się właściwie strzela do wszystkiego, do niedźwiedzi, do wilków, do rysi. Więc my w takim towarzystwie jesteśmy, jako jeden z trzech ostatnich krajów w Unii Europejskiej, gdzie amunicja wykonana z ołowiu nie jest poddana absolutnie żadnej kontroli. Naszym postulatem jest to, żeby jak najszybciej wycofać amunicję ołowianą, jak to się stało w wielu innych krajach. Ołów można zastąpić na przykład stalą. Nawet armia amerykańska, proszę sobie wyobrazić, ma program odchodzenia stopniowego od amunicji ołowianej, realizowany od roku 2010. Już są bliscy celu takiego, żeby amunicja używana przez armię amerykańską była wykonana z innych metali, a nie z ołowiu.
No i jak ta sprawa została przyjęta przez podkomisję?
Ona została potwornie rozwodniona i odłożona w czasie. To znaczy posłowie, to jest kolejny postulat Niech Żyją, który jest zgodny z postulatem rządowym, dlatego że rząd również wnioskował o to, żeby ołów wyeliminować. Proszę sobie wyobrazić, że posłowie zgodzili się na to, żeby zrezygnować z amunicji ołowianej na terenach mokradłowych dopiero po 5 latach, a w całym kraju dopiero od roku 2025, czyli chcą nas narazić na to, żeby jeszcze przez 10 lat co roku wędrowało do środowiska w Polsce prawie 600 ton ołowiu.
Co, jak tutaj zostało napisane, będzie nas kosztować dodatkowo nawet 500 tysięcy ton ołowiu w środowisku. Ta zwłoka.
To są potworne ilości i no właśnie trudno zrozumieć, jak takie rzeczy mogą się dziać w państwie, które no wszyscy uważamy za państwo demokratyczne i dziać się w roku 2015, kiedy właściwie powinniśmy mieć zupełnie inne problemy. Natomiast my cały czas walczymy z najbardziej podstawowymi rzeczami. Jak to jest możliwe, to wiele osób się zastanawia, dlatego że myśliwi są naprawdę marginesem społeczeństwa w Polsce. Znaczy 1 na 330 Polaków poluje i pomimo tego zdołali zdominować komisję sejmową i pisać przepisy, które właściwie im tylko służą.
W takim razie co możemy zrobić my, ci pozostali w tej grupie 330 osób?
No właśnie, to ja Państwa bardzo serdecznie namawiam do tego, żeby coś zrobić. To jest najważniejsze, żeby nie pozostać bezczynnym. Można zrobić parę rzeczy. Można podpisać się pod petycją Polowanie nie dla dzieci, która jest utworzona przez organizacje dziecięce. Jest dedykowana tej petycji specjalna strona internetowa, której adres jest właśnie polowania-nie-dla-dzieci.pl. Tam można się podpisać pod petycją, która wnosi o zakaz polowań dla dzieci. Można się też podpisać i od razu zaznaczam, że można się podpisać w znakomitym gronie pod listem otwartym do pani premier Ewy Kopacz. Myśmy taki list napisali, mamy 21 osobistości znanych osób publicznych, które się pod tym listem podpisały, między innymi pani Agnieszka Holland, pan Szymon Hołownia, pani Agata Buzek, profesor Magdalena Środa, profesor Jan Hartmann, Olga Tokarczuk, Stanisław Tym. Oni byli pierwszymi sygnatariuszami tego listu. W tej chwili ten list jest udostępniony do podpisów publicznych na stronie petycjeonline.com. Tam jesteśmy na samym szczycie aktywnych petycji. Petycja nosi tytuł Dość rządów lobby myśliwskiego. To jest list otwarty do pani premier Ewy Kopacz. Serdecznie Państwa namawiam do złożenia swojego podpisu. Petycja jest niezwykle popularna, bo w ciągu ostatnich 10 dni podpisało ją prawie 17 tysięcy osób. Te podpisy będziemy zbierać tylko do końca miesiąca, tylko do końca maja tego roku, ponieważ chcemy te podpisy pani premier zanieść, łącznie z podpisami pod petycją dziecięcą.
Czyli jest szansa, żebyśmy my, jak mówię, lubię nas powiedzieć, zwierzoluby, ale także wszystkie te osoby, które po prostu rozumieją, że przepisy powinny być takie, jednakowe dla wszystkich, nikt nie może stać ponad prawem, żeby przyłączyły się do podpisywania tej petycji. To jest właściwie chyba już w tej chwili jedyna rzecz, którą możemy zrobić, prawda?
Tak jest, można się podpisać pod tymi dwiema petycjami. Jest jeszcze trzecia rzecz, to znaczy myśmy wczoraj wysłali do, ponieważ mamy rok dość niezwykły politycznie, bo rok dwóch wyborów, jesienią czekają nas wybory parlamentarne, w tej chwili jesteśmy między dwoma turami wyborów prezydenckich. Chyba jedyny okres, można powiedzieć, kiedy politycy liczą się z naszym zdaniem.
I wysłaliście zapytanie do kandydatów na prezydenta.
Tak jest. Po pierwszej turze wyborów wysłaliśmy zapytanie do obu kandydatów, czyli do pana Andrzeja Dudy i do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, tych sztabów wyborczych, z prośbą o krótkie, zwięzłe odpowiedzi na takich 7 podstawowych pytań dotyczących praw zwierząt.
No i mam nadzieję, że odpowiedź będzie bardzo konkretna i myślę, że bardzo uważnie obaj kandydaci przeczytają te postulaty. Ja zachęcam Państwa do podpisywania petycji. I tak już szybciutko weszłam w słowo panu Arkadiuszowi Glasowi, bo musimy rzecz jasna kończyć, jak zawsze brakuje nam czasu. Także zachęcam naszych słuchaczy do podpisywania petycji. Arkadiusz Glas, przedstawiciel grupy organizacji pozarządowych Niech Żyją, był naszym gościem. Kłaniam się pięknie za waszą pracę.
Miło mi było gościć ponownie w Radiu Kielce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.